Miałeś, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, druga część tego materiału związanego z sekretem chińskiego cudu gospodarczego. No, to jest oczywiście jeden z wielu sekretów, ale no, lepiej się sprzedaje, lepsza klikalność jest wtedy, kiedy się mówi o sekrecie, który oczywiście sekretem nie jest. I teraz tak, cytuję. By zdać sobie sprawę, jak wielkim obciążeniem dla podatników są koszty wykupu gruntów, naukowiec przytacza historię budowy kolei dużych prędkości HS2 w Wielkiej Brytanii. W 17 roku zaakceptowano projekt. Szybko jednak okazało się, że szacowane koszty będą wyższe. Portal BBC jako trzeci najważniejszy powód podał wzrost kosztów wykupów gruntów pod budową. Pierwotnie miał ten koszt wynosić 1 100 000 000 funtów. Obecnie wyceniony już jest na 5 miliardów funtów. Czyli mniej więcej 25 miliardów złotych. A to tylko jeden projekt infrastrukturalny. Tymczasem przykładowo, tylko w 10 roku władze Chin przeznaczyły na podbudowę infrastruktury 138 tysięcy hektarów ziemi wycenionych na 1,3 biliona juanów, czyli mniej więcej 205 miliardów dolarów. No tutaj to trzeba być niepełnosprawnym umysłowo, ale ten Piński, bo on jest autorem, no widocznie ma te problemy z bardzo prostego powodu. Otóż, jak Państwo widzicie, mamy w dwóch zdaniach trzy waluty. Funty, złotówki, cztery. Funty, złotówki, juany i dolary. Co z tego wynika? Nic. Ponieważ ty nie porównuje ten biedny twórca tego portalu, tego artykułu, tych czterech. W związku z tym nic nie wiemy. I tak żeśmy nie wiedzieli, tak nie wiem. Cytuję dalej. Oczywiście w systemie prywatnej własności ziemi rząd także ma możliwość inwestowania w infrastrukturę, jednak bez dodatkowych środków z tytułu sprzedaży praw do dzierżawy gruntów oraz wobec konieczności płacenia prywatnym monopolistom ziemskim za grunty, państwo musi finansować inwestycje z podatku. Ale to oczywiście, to tak się dzieje na Zachodzie. Jak policzył Kai Liu, aby osiągnąć taki poziom wzrostu PKB przy systemie prywatnej własności ziemi, podatki w Chinach musiałyby wzrosnąć prawie o 1/3, właśnie z 24% PKB do 32,5% PKB. I tutaj jest bardzo mocno wyboldowane, jak mniej więcej połowa różnicy w tempie bogacenia się Polski i Chin wynika z odmiennego stosunku do prywatnej własności ziemi. I teraz cytuję dalej. Wyższe podatki mają jednak wiele negatywnych skutków. No właśnie, mają wiele negatywnych skutków dla gospodarki. Ja o tym wiem od dawna. Ich wzrost spowodowałby spadek wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych o 9%, produkcji przemysłowej o 10%. Publiczna własność ziemi daje Chinom instytucjonalną przewagę, która jest istotną przyczyną szybkiego wzrostu gospodarczego, konkluduje naukowiec. Co ciekawe, zapis o braku możliwości posiadania ziemi przez osoby prywatne pojawił się w chińskiej konstytucji uchwalonej w 1982 roku, a więc już po rozpoczęciu rynkowych reform. Jest to artykuł 10 ustawy zasadniczej państwa środka, co świadczy, że jak ważne było dla jej twórców. W omawianej pracy trochę brakuje wyjaśnienia powodów, dla których chińskie władze nie zdecydowały się wprowadzić prywatnej własności ziemi na fali rynkowych reform lat 70. i 80. No, przepraszam, 82 to nie jest przełom lat 80. Mnie się wydaje, że można to spokojnie podciągnąć, no ale tym bardziej, że w innych dziedzinach prywatna własność w Chinach obowiązuje na podobnych zasadach jak w krajach zachodnich. Wiele wskazuje na wpływ ideologii Henry'ego George'a i jego książki Progress and Poverty, czyli Postęp i Ubóstwo, Poverty, w której argumentował, dlaczego prywatna własność ziemi jest szkodliwa dla gospodarki. Pod dużym wpływem idei George'a był chiński polityk Sun Yat-sen, który żył w latach 1866-25, uważany za teoretyka chińskiego socjalizmu. Idee George'a były w Chinach sprawdzane w w praktyce w tak zwanym niemieckim Hongkongu. Niemiecki Hongkong. Chodzi o obszar 552 km w pobliżu Zatoki Kiaciu, którym zarządzali Niemcy w latach 1898-1914. Zgodnie z teoriami George'a, Niemcy całość dochodów podatkowych regionu pozyskiwali z tytułu od wzrostu wartości ziemi. Czyli ziemia mogła być prywatna, ale większość korzyści nie zbierało państwo w postaci podatku. Praktycznie niewiele różniło się to od sytuacji, gdy ziemia należy do państwa. Za te pieniądze w sennej wiosce rybackiej, czyli w Hongkongu, tej części oczywiście niemieckiej, budowano szerokie ulice, nowoczesne budynki dla administracji oraz szkoły. Na tym terenie był najwyższy odsetek uczniów i studentów w całym kraju. Całość elektryfikowano, wybudowano wodociągi i system odpływu ścieków, który był wówczas rzadkością w Azji. Kiedy w 1912 roku region odwiedził Sun Yat-sen, zrobił on na nim duże wrażenie. Tak w przyszłości powinny wyglądać całe Chiny, powiedział. Tak jest. Tak powinny wyglądać całe Chiny. No, profesor, mój cudowny, wspaniały, nieoceniony profesor Gawlikowski, który niestety odszedł do domu ojca, bardzo wysoko cenił Sun Yat-sena. Zastanawia mnie tylko, dlaczego, skoro on był takim wspaniałym człowiekiem, politykiem, wizjonerem i tak dalej, to dlaczego tak łatwo odstawiono go w Chinach na bok? Tego nie wiem. Tak szybko go odstawiono. No ale to powiedzmy sobie, zupełnie oddzielna sprawa. Otóż, jak Państwo widzicie w tej ostatniej części, bo to jest koniec tego materiału, tej ostatniej części są podawane powody, dla których w Chinach istnieje państwowa własność ziemi. Ja myślę, że to jest sytuacja o wiele bardziej skomplikowana, ale to nie jest w tej chwili najistotniejsze. Najistotniejsze w tym wszystkim jest fakt, że ta własność ziemi w Chinach jest państwowa. Dzierżawa to jest góra na 30 lat, jeśli dobrze pamiętam, na 30 lat. I w związku z tym te wszystkie tysiące wieżowców, które są postawione, to są postawione na ziemi wydzierżawionej, którą państwo może przejąć w każdej chwili. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że nic podobnego się zapewne nie zdarzy, jeśli nie będzie żadnej katastrofy. Tak, mili państwo, tak to wygląda. Myślę, że z tego artykułu kilka osób myślących osób mogłoby wyciągnąć pewne wnioski. No, ale to trzeba było odważnie myśleć. Ja już myślałem odważnie dawno temu i żeby nie było wątpliwości, dla mnie liberalizm w dalszym ciągu nie jest w ekonomii. W dalszym ciągu nie jest jakąś doktryną, którą ja potępiam w czambuł, ponieważ jestem konserwatystą. Nie. Natomiast ja uważam, że części gospodarki powinien panować liberalizm. W jak największych częściach gospodarki powinien panować liberalizm. Natomiast w obszarze socjalu szeroko rozumianego, w obszarze socjalnym, opieki socjalnej nad obywatelami powinien panować taki, jak to się nazywał, konserwatyzm. No, liberalny konserwatyzm, czyli wpływ, duży wpływ państwa na te sfery życia społecznego. No oczywiście to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest po prostu rozdawnictwo, które się musi źle skończyć dla gospodarki. No i na pewno się źle skończy. Natomiast myślę, że jesteśmy na takim etapie rozwoju, że nikt się tym nie zajmuje, bo jest wojna zarówno z Rosjanami, jak i wojna z Niemcami, wojna z Żydami, więc same wojny, no i w związku z tym, żeby, jak sądzę, pan Kaczyński, żeby mieć za sobą część społeczeństwa, po prostu część tą społeczeństwa kupuje. Ale co tam ja wiem, prawda? Pochodzę z małej wsi. Pochodzę. Mieszkam w małej wsi, to co ja mogę wiedzieć? W porównaniu z państwem oczywiście. Z wielkich miast. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.